Radio Ain Karim, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Jak zapowiadałam na stronie facebookowej, będziemy dzisiaj mówić o elektronizacji w opiece medycznej, ale także w naszym jakby życiu obywatelskim, z czego możecie skorzystać. Z naszego punktu widzenia jest to dość ważne, bo bardzo poprawia i przyspiesza komunikację z wami, ale też zwiększa wasze możliwości skorzystania z usług medycznych. Dlatego dzisiaj do studia zaprosiłam moją współpracownicę, Ewę Tłustowską. Ewa, jak wiecie, pacjenci naszej przychodni o tym wiedzą, zajmuje się administracją i tak naprawdę bez Ewy większość rzeczy pewnie w ostatnim roku by w naszej przychodni nie działało, także Ewa, dziękuję bardzo.
Proszę, dobry wieczór wszystkim.
Na początek, zanim, oczywiście pierwsza część audycji będzie o wszystkim i o niczym i wasz uwielbiany temat, czyli jednak jakaś zajawka o COVID-zie. Natomiast na początek chciałabym bardzo podziękować, naprawdę bardzo podziękować wszystkim tym, którzy zgłosili się do oddawania krwi właściwie 2 tygodnie temu.
Tak.
Była moja tutaj przerwa dłuższa w studiu, w związku z tym to już rzeczywiście 2 tygodnie temu. Zgłosiło się bardzo dużo osób. 33 osoby mogły oddać krew. Część osób przyszła oczywiście, no, nie została zakwalifikowana z powodów zdrowotnych. Dlatego zapraszając was w maju na kolejną akcję w przychodni, jeszcze raz spotkamy się tutaj w studiu z panią Małgosią i powiemy, kto może oddawać krew, kto tej krwi nie może oddawać. Olbrzymie są braki aktualnie w dostawach krwi. Brakuje tej krwi tak naprawdę we wszystkich punktach. Zatem jeśli ktoś uważa, że mógłby zostać dawcą, jest osobą zdrową, tak na szybko powiem, kto nie może oddać krwi. Nie mogą oddać krwi przede wszystkim osoby, które leczą się z powodu niedoczynności tarczycy, czyli mają tak zwaną chorobę Hashimoto. Te osoby są zdyskwalifikowane do końca życia i dyskwalifikacja do końca życia dotyczy osób, które kiedykolwiek miały przetoczoną krew i kiedykolwiek chorowały na żółtaczkę. To są takie bardzo główne przeciwwskazania i tutaj jakby czujemy się zdrowi, ale tej krwi rzeczywiście oddać nie możemy. Natomiast osoby z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym mogą być dawcami. Czyli ta choroba dość powszechna nie dyskwalifikuje. Zatem jeśli ktoś może, to zapraszamy do Myślenic. Nasz punkt organizuje też takie akcje wyjazdowe w weekendy, więc można sobie zobaczyć, gdzie tu w rejonie można oddać krew. Tak jak mówię, tutaj w naszej gminie kolejna akcja będzie w maju. Dlatego robimy takie odstępy, żeby osoby, które oddają krew, mogły oddawać co te 2,5 miesiąca spokojnie, bez żadnego uszczerbku dla swojego zdrowia. Elektroniczne możliwości w opiece medycznej, właściwie w życiu obywatela, nie byłyby możliwe bez osób, które wynalazły internet. Opieka medyczna nie byłaby możliwa bez osób, które przez wiele lat w przeszłości pracowały nad różnymi wynalazkami, które tak naprawdę uratowały życie i zdrowie wielu istnień ludzkich. W tym tygodniu ukazała się statystyka nadmiarowych zgonów w Europie. Część z was może do tego dotarła, część się tym nie interesuje. Oczywiście niestety Polska znajduje się na ostatnim miejscu, czyli mamy tych zgonów najwięcej w całej Europie. Częściowo na pewno wynika to z tego, że mamy najmniej pielęgniarek, lekarzy, jakby najgorzej tą opiekę medyczną finansowaną, ale część tych nadmiarowych zgonów jest wywołana tym, że nie byliście w stanie zaufać nauce, że łatwiej jakby łatwiej czy prościej jest zaufać tym, co mówią osoby, którym wydaje się, że mogą mieć zdanie na każdy temat. Jak to ostatnio usłyszałam, że ja mam swoje własne zdanie na ten temat i tego się będę trzymał. Ale czy tak naprawdę można mieć własne zdanie na wszystkie tematy świata? No pewnie nie. Czy można mieć zdanie na jakiś temat, o którym nie mamy zielonego pojęcia? Immunologia, układ immunologiczny jest najbardziej skomplikowanym układem naszego organizmu i ja, mając czy specjalizację, właściwie uczę się medycyny pewnie z 30 lat, bazuje absolutnie na wiedzy i wiedzy medycznej, która jest dostępna i jest absolutnie opracowywana przez ludzi, którzy się na tym znają, a nie przez moje koleżanki i kolegów, z którymi się mogę spotykać na kawie. No każdy z nas korzysta po prostu z tych źródeł, na podstawie których możemy podejmować decyzje co do waszego zdrowia i życia. Przykład z amantadyną, oczywiście, który był w tym tygodniu już absolutnie zakończony. Wiedza i badania naukowe powiedziały jasno, amantadyna w COVID-zie nie działa, czyli efekt, który uzyskujecie albo chcecie uzyskać po amantadynie, jest absolutnie tożsamy z efektem placebo. Czyli jeśli byście zażyli cokolwiek, kulki chleba otoczone mąką, to działałyby dokładnie tak samo jak amantadyna w COVID-zie. Zatem korzystamy w opiece medycznej z tego, co jest sprawdzone i z tego, co zostało wypracowane przez lata właściwie w laboratoriach. Tutaj też przed audycją mówiłam Ewie, że czytam teraz taką fascynującą książkę o lekarce pani Annie Targowskiej. To była lekarka, jedna z pierwszych lekarek w ogóle pracujących na ziemiach polskich. Kobiety w ogóle miały zawsze trudno z takimi rzeczami i tak naprawdę właściwie w medycynie kobiety pojawiły się dopiero pod koniec XIX wieku. Pani doktor Anna była pierwszą lekarką praktykującą w sposób jawny na ziemiach polskich. Dyplom uzyskała w Zurychu, gdzie kobiety już wtedy mogły studiować. W Polsce dopiero kobiety mogły studiować na początku XX wieku. Na Uniwersytecie Jagiellońskim była pierwsza taka możliwość. I pani doktor Anna wprowadziła tutaj jakby taki powiew świeżości naukowej. Była świetnym naukowcem, urodziła dwoje dzieci, ale jednocześnie cały czas pracowała. No, w XIX wieku domyślacie się, jaki był trudny dostęp do każdej właściwie wiedzy. Wszystko to, co zdobywali, to, co opublikowali koledzy gdzieś tam w Europie, musiało być przesłane pewnie jakimiś listami, opublikowane w czasopismach. Natomiast jedno jest pewne, że ludzie też, czyli pacjenci, mieli olbrzymie zaufanie do tego, co lekarze wprowadzali. No i my jakby liczymy tutaj teraz na to, że dla was jednak te zdobycze tych ludzi będą ważniejsze niż opowieści sąsiadki, przyjaciółki i kolegi. Czy układ immunologiczny można przeciążyć? Pokazałam tutaj Ewie taką grafikę, że organizm człowieka zawiera 10 trylionów komórek, 100 trylionów bakterii, czyli bakterii w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych własnych komórek. Najwięcej bakterii znajduje się na wydzielinie z nosa. To raczej się wydaje dość logiczne. Druga pod tym względem jest ślina i trzecia skóra głowy. Natomiast przeciętna, pomyślcie sobie, ile mamy bakterii, z którymi musimy żyć i jakoś tak ten nasz organizm musi funkcjonować z tymi bakteriami. Przeciętna szczepionka dla małego dziecka to jest kilka do kilkunastu antygenów, najczęściej to jest około 25 antygenów. Układ odpornościowy może reagować na ogromną liczbę antygenów. Nawet gdyby w czasie jednej wizyty podano wszystkie szczepionki, takie, które mamy dostępne dla dzieci, czyli 6 w 1, pneumokoki, rotawirusy, meningokoki typu C i meningokoki typu B, to byłoby łącznie tylko 59 różnych antygenów. To oznacza, że wykorzystujemy, uwaga, słuchajcie, 0,006% możliwości naszego układu immunologicznego. Nasz układ immunologiczny czeka na to, żebyście pozwolili mu działać. Pozwolili się przygotować na kontakt z różnymi patogenami, z tymi oczywiście, z którymi sobie umiemy radzić. I mój kolejny apel, i to już będzie ostatni apel co do COVID-a. Bardzo proszę nadal zachować czujność. Lek, który posiadamy w przychodni, jest zarejestrowany tylko i wyłącznie u osób, które zgłoszą się maksymalnie do 5 dnia od początku objawów. Czyli jeśli ktoś przyjdzie po tym okresie, nawet kiedy zrobimy mu test i okaże się, że jest ten test dodatni, to tego leku nie będzie można u niego zastosować, ponieważ ten lek jest nieskuteczny. Czyli proszę zawsze przy tej infekcji, jeśli ona trwa 1-2 dni i czujecie się nadal źle, po prostu zgłosić się do lekarza, a nie udawać, że może to jest przeziębienie, grypa albo coś innego. Po prostu po to robimy test, żebyśmy wiedzieli, z jakim patogenem mamy do czynienia.
Sza, cicho, sza, czas na ciszę.
Już oddech jej coraz bliżej.
Tego naprawdę ci brak, ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Zbliż się do niej. Drga, ledwie drga blady płomień. Podejdź i zanurz się w nią, kryształową i czystą jej toń. Zanurz do dna.
Przechodzimy.
Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie tak pokrótce, co to jest ten profil zaufany, bo nie każdy może do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi. Profil zaufany, kochani moi, to jest taki wasz podpis elektroniczny. Tak jak podpisujecie się na kartce papieru imieniem i nazwiskiem, tak podpis, profil zaufany to też jest wasz podpis elektroniczny. Można go założyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę.
Czy ja tu się wtrącę, czyli no. Po prostu on umożliwia ten podpis, tak jak wchodzicie do banku, podpisujecie się, to ten podpis umożliwia wam korzystanie z elektronicznych usług, które są dostępne dla obywatela.
Online.
W każdej dziedzinie życia obywatelskiego, jaką sobie wyobrażacie, czyli wypoczynek,
edukacja, zdrowie, komunikacja.
Wszystko. Czyli tym podpisem możecie wejść na wszystkie strony, które są dostępne dla obywatela i załatwić różne rzeczy. W tej chwili właściwie naprawdę mnóstwo rzeczy jest dostępnych przez ten podpis.
Dokładnie, dokładnie tak. Założyć profil zaufany jest bardzo prosto. Wystarczy wejść na stronę profilu zaufanego, złożyć tam wniosek. Najlepiej wybrać ten wniosek i jego składanie poprzez punkt potwierdzający. Ponieważ jeżeli zrobicie to online, wówczas będziecie musieli wykorzystać do podpisywania się profilem zaufanym swój bank. I będziecie musieli za każdym razem niestety logować się do banku. To jest trochę uciążliwe, niepotrzebne, więc jeżeli możecie, to składamy wniosek, wybieramy punkt potwierdzający i następnie mamy czas na to, żeby ten wniosek potwierdzić w takim punkcie potwierdzającym. Jeżeli jesteście Państwo pacjentami naszej przychodni, to jak najbardziej zapraszam do nas. Bardzo chętnie potwierdzę Państwu ten profil zaufany, wytłumaczę, pokażę, jak to działa, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli nie jesteście naszymi pacjentami, najbliższy punkt potwierdzający macie Państwo w naszej gminie, w urzędzie, tam również zrobicie to od ręki.
Czyli co, obywatel, żeby założył profil zaufany, musi przyjść z komórką, tak?
Dokładnie.
Z dostępem do internetu?
Dokładnie. Jeżeli chce, żeby ten wniosek był tutaj złożony na przykład u nas w przychodni, żeby po prostu pomóc to zrobić od A do Z, no to wtedy tak, przychodzicie Państwo z dowodem osobistym, z komórką, wtedy na miejscu wypełniamy ten wniosek, potwierdzamy Państwa tożsamość i potwierdzamy ten profil zaufany. W ten sposób to wygląda. Czyli to naprawdę nie jest nic trudnego. Natomiast tak jak powiedziała wcześniej doktor Agata, wykorzystanie tego profilu zaufanego jest naprawdę ogromne. Począwszy od tego, że możemy się dzięki profilowi zaufanemu zalogować do internetowego konta pacjenta, gdzie macie, kochani, dostęp do wszystkich swoich recept, skierowań, do zwolnień lekarskich. Możecie stamtąd pobrać certyfikat, jeżeli byliście szczepieni. Możecie sobie złożyć wniosek o kartę EKUS i wyrobić kartę EKUS, nie wychodząc nawet z domu. W tej chwili, jeżeli mamy teraz taki okres rozliczeniowy, rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, wypełniamy PIT-y, możecie Państwo właśnie wykorzystując profil zaufany zalogować się na stronie podatki.gov i tam spokojnie, bez problemów wypełnić swojego PIT-a, przesłać go do Urzędu Skarbowego. Także tych możliwości wykorzystania profilu zaufanego jest bardzo dużo.
Tak naprawdę czytam jeszcze tutaj, oczywiście wszystkie... Zdajecie sobie sprawę z tego, że my część rzeczy załatwiamy za Was, na przykład skierowania na test na COVID-19 w kwarantannie, ale to wszystko możecie wygenerować też przez swoje internetowe konto pacjenta.
Dokładnie.
I wtedy jest tak naprawdę najszybciej. Praktycznie do 5 minut tak. Dostajecie potwierdzenie skierowania i możecie iść z tym skierowaniem do punktu.
Tak, dokładnie. W tej chwili też organizowany jest taki program realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, program 40+. Również możecie Państwo spokojnie sami wypełnić sobie ankietę poprzez internetowe konto pacjenta. Dostajecie Państwo skierowanie na pakiet bezpłatnych badań.
O tym programie będziemy mówić jeszcze tak szczegółowo w trzeciej części, kiedy powiemy, jakie mamy programy profilaktyczne, bo ten program jest naprawdę bardzo ważny i bardzo łatwo też dostępny dla wszystkich. Bez sensu jest tracić czas przy infolinii, która jest właściwie jedną infolinią obsługującą wiele tam różnych usług i między innymi skierowania na COVID i tak dalej, więc wyobraźcie sobie, że 38 milionów obywateli ma dostęp tylko do jednej infolinii, to siadacie przed komputerem, wchodzicie na swoje IKP i dosłownie za 10 minut generujecie bez żadnego problemu przy szklaneczce ciepłej zimowej herbaty swoje skierowanie na program profilaktyki 40+.
Dokładnie, dokładnie.
Warunek jest posiadanie profilu zaufanego, czyli podpisu elektronicznego. My, na przykład w opiece medycznej, tak naprawdę każdy pracownik opieki medycznej bez podpisu tego elektronicznego no nie jest w stanie wykonać w tej chwili żadnej usługi dla Was. Wszystko podpisujemy tym podpisem elektronicznym, czyli poczynając właśnie od recept elektronicznych, skierowań,
karty szczepień,
które teraz są już elektroniczne. Podpisujemy tymi podpisami wszystkie szczepienia, oczywiście na COVID, szczepienia, które są realizowane przez Narodowy Program, czyli szczepienia dla dziewcząt przeciwko HPV i szczepienia przeciw grypie.
Zwolnienia lekarskie,
czyli wszystko to, co, do czego jakby chcecie od nas, musi być generowane przez ten profil zaufany. I naprawdę, jeśli poświęcicie temu, no nie wiem, tam wieczorkiem spróbujecie wygenerować ten profil zaufany, dlaczego tutaj ten konieczna jest jakby potwierdzenie tożsamości, prawda? Bo w internecie tak naprawdę każdy mógłby wpisać dowolne dane. I dlatego na końcu tego wniosku jest jakby musisz potwierdzić to swoją tożsamość. Albo zrobisz to przez bank. Z naszego punktu widzenia, kiedy my do tego profilu logujemy się kilkanaście razy dziennie, to oczywiście taka możliwość w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo nikt się nie będzie logował 20 razy dziennie przez bank. Dlatego logujemy się przez te takie loginy zewnętrzne jakby. I jeśli to potwierdzicie przez bank, to już jakby zawsze będziecie musieli ten podpis elektroniczny do tego podpisu wykorzystywać tą stronę bankową, a jeśli to zrobicie potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzającym, czyli albo w naszej przychodni, jeśli jesteście naszym pacjentem, bądź też w urzędzie gminy, no to wtedy rzeczywiście to logowanie jest bardzo proste. Część z Was mówi tak, o nie, ja się nie znam na komórce, ja już tu nic, ale tak naprawdę musicie sobie zdawać sprawę z tego, że od tego nie uciekniecie. W opiece medycznej też były takie momenty, my akurat jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo prowadzimy tą dokumentację już prawie od 15 lat elektroniczną, więc u nas jakby nie było tego oporu przed tym, że coś mamy robić tą drogą, ale rzeczywiście były takie sygnały, jak wprowadzano obowiązkowe zwolnienia elektroniczne, jak wprowadzano te elektroniczne recepty, prawda, obowiązkowe. No to był taki, że wszyscy się wahali, jak to będzie działać, ale widzimy, że to działa. Jeśli te platformy będą już takie bardzo kompatybilne, że będziemy mieć dostęp do tych usług specjalistycznych, to to rzeczywiście ma sens i widzimy, że niestety wasz udział w tym no jest niezbędny. Czyli żebyście w pełni mogli z tego korzystać, to musicie przemóc te wasze jakby obawy i po prostu spróbować to zrobić. Tu się nic nie dzieje, jak się pomylicie raz czy dwa, próbując to zrobić. No nie ma takiego problemu. No, po prostu idziecie, to najczęściej jest tak zrobione, że wszystko po kolei jest napisane, co macie zrobić.
Krok po kroku.
Krok po kroku, dokładnie. I raz się pomylicie, no to po prostu robicie to jeszcze raz. I rzeczywiście potem to już nie stanowi żadnego problemu, a naprawdę wieczorem możecie załatwić wiele spraw, na przykład wygenerować sobie skierowanie do programu profilaktyki 40+. Czyli podsumowując, oczywiście rozumiemy, pewne są ograniczenia, szczególnie no, seniorzy, ale mamy też sporo takich seniorów, za których jakby dzieci przejęły tą obsługę tego i rzeczywiście jeśli to im zadziałało, to te dzieci, czyli ci opiekunowie młodsi, widzą zdecydowaną korzyść.
Dokładnie, zwłaszcza, że na przykład jeżeli chodzi o internetowe konto pacjenta, to nawet jeżeli takie konto jest założone dla takiego seniora, tak naprawdę każdy z nas ma internetowe konto pacjenta, każdy z nas, tylko po prostu trzeba je aktywować. I jeżeli takie konto jest aktywowane dla seniora, to wówczas z tego konta można zrobić takie pełnomocnictwo, na przykład dla syna bądź córki i wtedy cokolwiek jest przygotowywane, wystawiane dla tego seniora, z automatu córka, syn dostaje powiadomienie na ten temat.
Z tym internetowym kontem pacjenta to jest częściowo tak, że niektórzy z Was myślą, że nie będę tego zakładał, bo po co mają coś o mnie wiedzieć?
Tak.
No niestety to tak nie działa. Wszyscy mamy już te internetowe konto pacjenta. Problem jest taki, że my mamy dostęp do waszych kont. Do waszych kont ma dostęp firma ubezpieczeniowa, oczywiście po odpowiednich tam, prawda, pismach, jeśli takie złoży sąd, ubezpieczyciel, ale wy do niego nie macie dostępu. Musicie odwrócić tą sytuację, no bo czasem jest tak, że się bronicie przed tym, a wszyscy wkoło mogą zajrzeć, co tam się u was dzieje, prawda, jakie leki wykupowaliście, jakie skierowania otrzymaliście, z jakich wizyt lekarskich skorzystaliście, a wy do tego dostępu nie macie. No taka jest prawda.
Tak, tak. I każdy po prostu myśli, że mnie to nie dotyczy, nie muszę tego zakładać i robić, a tak naprawdę to już jest. I jeszcze proszę pamiętać, ważna rzecz, jeżeli chodzi o profil zaufany, to ten profil zaufany, on jest ważny 3 lata. I przed upływem tych 3 lat możecie sobie sami go nadal dalej po prostu przedłużyć, logując się właśnie do profilu zaufanego i tam przedłużając jego ważność o kolejne 3 lata. Online to można wtedy zrobić. Nie trzeba tego wtedy nigdzie potwierdzać. Po prostu jest to przedłużone z automatu.
No jakby ktoś chciał w ogóle zobaczyć, prawda, jakie usługi są możliwe przez profil zaufany, no to wchodzi sobie na obywatel.gov.pl i tam wszystko jest po prostu po kolei wypisane. Być może nawet często może macie na myśli, że coś chcielibyście załatwić w jakimś urzędzie, a to wejdziecie sobie tutaj, sprawdzicie i może to się da załatwić drogą online'ową. My oczywiście już nawet różne pisma można wysyłać, no to już jest pewnie wyższa szkoła jazdy. Natomiast ja tak zawsze mówię, że wydaje mi się, że informatyka w szkole, szczególnie w szkole średniej, jakby powinna w obowiązku programowym posiadać coś takiego, jak właśnie to, co internet, jaki internet daje możliwości dla nas, i to powinno być powiedziane w tej trzeciej czy tam czwartej klasie szkoły średniej, że każdy z nas powinien mieć taki obowiązek. Na pewno nam to też będzie ułatwiać życie. Oczywiście my akurat w przychodni mamy taki program, który generuje, czyli wysyła do Was recepty. Musimy za to dodatkowo płacić. Czyli to nie jest tak, że te recepty, które otrzymujecie od nas, szczególnie tym SMS-em, prawda, nie mając profilu zaufanego, za te SMS-y po prostu dodatkowo płacimy z tej składki zdrowotnej, której mamy. No ale gdybyśmy jeszcze chcieli robić tak, że generujemy Wam receptę, potem Wy jeszcze raz dzwonicie, albo my dzwonimy do Was, podając ten PIN, no to naprawdę by zdecydowanie po pierwsze generowało dodatkową, bezsensowną pracę. Natomiast wysyłanie recepty dla osób, które mają skonfigurowane internetowe konto pacjenta, jest bezpłatne. Czyli to się wtedy odbywa zupełnie poza jakby tym dodatkowym finansowaniem, więc dlatego też prosimy Was o to, żebyście to robili. Bo też jest bardzo ważne, że każdy mówi, no to ja mam już to internetowe konto pacjenta, ale tam trzeba pewne rzeczy skonfigurować, prawda?
Czyli tak, trzeba wpisać swój numer telefonu, trzeba wpisać swojego maila i przede wszystkim najważniejsza rzecz, trzeba zaznaczyć sposób powiadamiania. Czy chcemy być powiadamiani SMS-ami, czy mailowo. Można oczywiście obydwie opcje wybrać naraz, nie ma problemu. I wtedy, jeżeli to już zrobimy, internetowe konto nam działa i wtedy bez względu na to, gdzie trafimy, czy do przychodni zdrowia w Chrzczanowie, czy do poradni specjalistycznej, czy w szpitalu, czy do gabinetu prywatnego, jakikolwiek lekarz wystawi dla Was receptę bądź e-skierowanie, to od razu przychodzi do Was powiadomienie i SMS-em, i mailowo.
Ja bardzo lubię osoby, które mają właśnie skonfigurowane, bo nawet siedzimy sobie w gabinecie, rozmawiamy, ja piszę receptę i od razu oni dostają SMS-a, prawda, z tym numerem tej recepty. Najprostsza jest konfiguracja, jeśli się posługujecie głównie numerem telefonu, no to sobie po prostu wpisać numer telefonu tam do tego IKP i wtedy to wszystko naprawdę bardzo dobrze działa. U nas, tak jak mówię, ten system, że Wy dostajecie od nas recepty i mówicie, nie, ja to mam, bo dostaję od Was recepty, to jest zupełnie poza tym profilem zaufanym. Ale to nie działa w poradniach specjalistycznych, w szpitalu i tak dalej. Dlatego oni Wam dodatkowo albo drukują tą receptę, albo piszą na kartce numer, albo jest on na karcie wypisowej napisany. Gdybyście mieli założone to internetowe konto pacjenta i skonfigurowane, to wtedy nic oni także nie muszą robić. Czyli wszystko, właściwie teraz wszystkie skierowania poza rehabilitacją są elektroniczne. Rehabilitacja ponoć będzie od czerwca. Czyli wszystko to, co dostajecie jakby w przychodni, jest elektroniczne. Czekamy jeszcze, żeby zaświadczenia też miały jakąś formę elektronizacji, takie, które potrzebujecie tam w różnych tych, i to pewnie też za jakiś czas wejdzie i najprawdopodobniej w ogóle już pozbędziemy się tego drukowania tych pewnych zaświadczeń. Także no, jakbyście myśleli, że Was to coś ominie, no to niestety to Was nie ominie, a pewnie tych usług takich elektronicznych
będzie
coraz więcej, nie tylko w opiece zdrowotnej, ale pewnie już sami wiecie, że część takich wniosków pewnie o różne dofinansowania.
No chociażby wniosek 500+, drodzy Państwo, teraz już weszło, że tylko elektronicznie można składać. Tego roku.
To znaczy też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę to nie jest to, że państwo chce utrudniać Wam życie, ale wydatki na opiekę zdrowotną, niezależnie od tego, że jesteśmy najgorzej finansowaną opieką medyczną w Unii Europejskiej, no to jest olbrzymia pula pieniędzy. I w ten sposób trochę udaje się to wszystko kontrolować, prawda? Już wiemy, że na przykład przychodnie, które oni przez wchodząc na ten system P1 są w stanie sprawdzić, które przychodnie wypisywały na przykład recepty na amantadynę, który lekarz za dużo wypisuje jakiegoś leku. Czyli tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tym systemie kontrolowani, ale z drugiej strony ja pracując w nim uważam, że pewna kontrola musi być nad tymi wydatkami, bo to jest no, olbrzymie pieniądze, no i wy też w tym bierzecie udział.
Kiedy jest mi źle, zawsze ta sama myśl w głowie pojawia się starej historii. Lubię wnikać w nią, słyszę swój własny śmiech.
Tak jeszcze w podsumowaniu, pacjenci oczywiście naszej przychodni mają mega, to nie jest wyraz na radio, ale bardzo dobrą sytuację, niezależnie od wieku, jaki wskazuje ich PESEL, mogą poprosić kogoś młodszego z rodziny, kto ma dostęp do maila i po prostu wziąć tego wnuczka, córkę, syna z tą komórką, z mailem i umówić się do Ewy na założenie tego profilu. Potem konfiguracja jest bardzo prosta. Wpisują swój numer telefonu do tego IKP, maila tego najbliższego członka rodziny i wszystko przez najbliższe 3 lata im działa
bez zarzutu.
Bez zarzutu. Nie muszą nic robić i wszystko będą dostawać na SMS-a. Czyli w uproszczeniu. Jeśli nie macie profilu zaufanego, jesteście pacjentem naszej przychodni, bierzecie kogoś z rodziny, kto posiada adres mailowy i komórkę z dostępem do internetu i przychodzicie do Ewy. I sobie tam w ciągu 10 minut to wszystko po prostu załatwiacie i przez 3 lata macie spokój. A co będzie za 3 lata, no to któż to wie. Oczywiście ten, też to nie jest takie jakby bez kozery, że my chcemy, żebyście mieli te dostęp do tych waszych internetowych kont pacjenta, bo część programów profilaktycznych jest dostępna tylko właśnie przez te elektroniczne takie źródła. I na początek powiemy o programie właśnie 40+, który jest dostępny dla wszystkich obywateli po 40 roku życia, czyli dla 40-latków, 50-latków, 52-latków, 60-latków, 70-latków i tak naprawdę 80-latków.
Dla wszystkich.
Dla wszystkich. Jak można ten program uzyskać?
Bardzo prosto, ponieważ jeżeli mamy już internetowe konto pacjenta, wystarczy wejść na to konto, na profilaktykę i tam wypełnić sobie powolutku, na spokojnie ankietę. Ta ankieta dotyczy stanu naszego zdrowia. Są tam pytania dotyczące naszego odżywiania się, naszej aktywności fizycznej, chorób w rodzinie. I później na podstawie tej ankiety, jeżeli ją wypełnimy do samego końca, generowane jest skierowanie. Z tym skierowaniem następnie udajemy się do wybranego punktu, który realizuje ten program 40+, czyli najbliżej tutaj nas to są Myślenice, to jest diagnostyka na Jagiellońskiej albo na Drogowców. Wystarczy, że tam podamy kod do tego skierowania, swój PESEL i realizujemy sobie te badania w sposób oczywiście bezpłatny.
Osobny jest, tutaj to został ten program całkiem fajnie skonstruowany, bo rzeczywiście już nawet po 40 roku życia my mamy w profilaktyce w POZ-cie PSA na przykład dla mężczyzn od 50 roku życia, a tam już jest ono wpisane u 40-latków i do obu grup, do obu płci został wpisany kwas moczowy, poziom kwasu moczowego, który jest w tej chwili uznawany za kolejny niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Kobiety mają, nie ma TSH, czyli rzeczywiście jeśli ktoś akurat ma chorobę tarczycy i chciałby skontrolować, no to dodatkowo musi to TSH dopłacić. Ale są próby wątrobowe,
morfologia, cały lipidogram,
kontrola, tak, kontrola kreatyniny, czyli funkcjonowania nerek. Także rzeczywiście nieźle skonstruowany, warto z tego skorzystać. I oczywiście mając ten pakiet tych badań, wyniki są na drugi dzień, pewnie też większość, znaczy właściwie oczywiście jeśli ktoś ma taką ochotę, to one są dostępne online, no ktoś chce dojechać, no to pewnie może sobie odebrać na papierze, ale myślę, że większość pewnie już korzysta z tych numerów, które diagnostyka daje i pobiera sobie te badania. Jeśli oczywiście macie problem z pobraniem badań, to przychodząc na wizytę do lekarza, który ocenia to, możecie podać ten numer i rzeczywiście to też można łatwo na stronie diagnostyki pobrać. Czyli bardzo ważny program i zachęcamy do korzystania z niego. Program w tej chwili jakby ma barierę czasową do końca czerwca chyba, tak?
Tak, do końca czerwca tego roku.
Czyli jak ktoś się spóźni, no to nie skorzysta, więc macie jeszcze trochę czasu. Może przed świętami wielkanocnymi warto to zrobić, a nie zaraz po świętach, bo też mamy takie przypadki, że potem ktoś mówi, o nie, to jest po świętach, a tutaj święta wielkanocne, jajka, cholesterol, będziemy
ciasta,
o tym
ciasteczka,
mówić.
Ciasteczka, babeczki.
Dokładnie. Więc jak zrobicie go wcześniej, no to wcześniej się będziemy zastanawiać, czy możecie skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które szykujecie na święta, albo po prostu troszkę mniej przyszykujecie i też będzie fajnie. Kolejny program, który mamy w naszej przychodni dostępny, to jest program SIMP, profilaktyki kardiologicznej. Ten program prowadzimy już od wielu lat. To jest program obejmujący ludzi zdrowych. Program 40+ jest o tyle skonstruowany fajnie, że tak naprawdę niezależnie od tego, jakie macie choroby, możecie z niego skorzystać. Czyli czy jesteście zdrowi, czy chorzy, po prostu robicie profilaktykę 40+. Natomiast jeśli jesteście zdrowi, czyli do tej pory nie leczyliście się z powodu choroby sercowo-naczyniowej, czyli nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca, nie mieliście udaru i nie jesteście leczeni z powodu cukrzycy, korzystacie z profilaktyki dla ludzi zdrowych. I ten program prowadzimy w przychodni i jest zaadresowany do roczników, do ludzi, którzy mają, czyli to będzie 45 lat, 50 i 55, czyli ludzie urodzeni w latach
82,
Siódmy.
Siódmy, 67. Ja już idę nie po kolei. No.
Ale w każdym
72.
razie... 72. Tak. I 77.
Tak.
No. Czyli jeśli urodziliście się w tych rocznikach, prawda, czyli macie w uproszczeniu 35, 40, 45, 50 i 55 lat i nie byliście do tej pory leczeni kardiologicznie i diabetologicznie, to zgłaszacie się do tego programu do nas. Program polega na tym, że tak naprawdę najpierw zgłaszacie się do pobrania krwi na czczo we wtorek i w czwartek, między 7 a 9. Jest wykonywane pobieranie krwi. Jeśli jest czas, to wtedy od razu jest robione EKG. Jeśli nie, to dopiero na następnej wizycie. Czyli tak naprawdę to są dwie wizyty, czyli jedna wizyta pobranie krwi i druga wizyta kontrolna u lekarza. No chyba, że wychodzi wszystko idealnie, prawda? No to wtedy jest możliwość jakby takiej teleporady. Jeśli rzeczywiście i ciśnienie, i EKG, i te wartości lipidowe są idealne, to zdarza się właściwie tylko u kobiet w wieku 35 lat. Wszyscy pozostali wymagają jednak konsultacji. No to wtedy rzeczywiście może to się odbyć na takim poziomie takiej porady, jeśli ktoś nie ma czasu. I to jest program kardiologiczny prowadzony i finansowany przez NFZ.
Przy tym programie jeszcze jest do wypełnienia taka krótka ankieta. Gdzie są takie podstawowe pytania?
I mamy dwa programy, w których mamy umowę podpisaną z Uniwersytetem Jagiellońskim. Powiedz, Ewka.
To są dwa programy. Jeden program to jest program udarowy, natomiast drugi to jest program tak zwany Kordian, poświęcony hipercholesterolemii. Są to dwa programy, które są realizowane przy współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Refundowane są ze środków z Unii Europejskiej. Pierwszy program, program udarowy, skierowany jest do osób mających problemy z cholesterolem.
Udarowy bardziej z nadciśnieniem. Tak. Tutaj szukamy taką grupę, bo udar, główne czynniki ryzyka, no to jest nieprawidłowo kontrolowane nadciśnienie tętnicze, oczywiście i hipercholesterolemia. I tutaj, ale właściwie oba te programy są skierowane do populacji pracującej, prawda? Bo mają też na celu jakby, żeby wychwycić osoby w tej grupie, która pracuje jeszcze, u których przy pomocy interwencji farmakologicznej możemy poprawić na tyle stan ich zdrowia, żeby po prostu one sobie spokojnie pracowały. I tutaj do tej populacji jakby są te dwa programy skierowane. Program udarowy tak naprawdę to jest krótkie szkolenie na temat ryzyka udaru, ale także jak rozpoznajemy ten udar w warunkach domowych, co możemy zrobić, żeby jaka interwencja jest możliwa powiedzmy na tym waszym domowym działaniu i jak macie się zachować, jeśli byście podejrzewali, że ktoś ma udar, żeby po prostu ta interwencja była medyczna, była bardzo szybka. Już tu też mówiłam w tym programie, że wcześniej rozpoznany udar, tak naprawdę jeśli leczenie jest zastosowane do 6 godzin od rozpoznania, jest w tej chwili tak naprawdę właściwie wyleczalny na poziomie ostrego zespołu wieńcowego, czyli zawału serca. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak może wyglądać udar, jakie są czynniki ryzyka, bo jest to jedna z chorób, która nadal jest chorobą, która prowadzi najczęściej do kalectwa różnego na różnym poziomie, ale zawsze po udarze jakieś tam kalectwo zostaje. No i program Kordian, w którym szukamy osób z hipercholesterolemią rodzinną. Ten program adresowany jest do osób, u których kiedykolwiek został stwierdzony podwyższony poziom cholesterolu, czyli jeśli jesteście naszymi pacjentami i wiecie, że kiedyś tam robiliście ten cholesterol i on był za wysoki, to możecie się zgłosić do nas, my sobie to sprawdzimy, czy rzeczywiście tak to jest. Program prowadzimy już, podobnie jak program udarowy, drugą turę tego programu. W pierwszej turze mamy w sumie trzy rodziny, które mają potwierdzoną rodzinną hypercholesterolemię, czyli jest to taka sytuacja, że te osoby już w pewnej grupie młodszej wiekowej, nawet które nie prezentują objawów choroby sercowo-naczyniowej, muszą zażywać tabletki na cholesterol i niektórzy już się przekonali, że wystarczy, że odstawią je na miesiąc, to z powrotem ten ten cholesterol winduje się do bardzo wysokich poziomów, a prowadzenie tej prewencji tak naprawdę 10 lat niweluje ryzyko u nich zawału praktycznie do kilku procent. Z bardzo wysokiego do kilku procent. I program ma takie, powiedzmy, ogólnie dwa etapy. Pierwszy program, w którym pierwsza część, w której szukamy sobie grupę docelową. U części z Was wykonujemy badania i część z tych osób zostanie zakwalifikowana do takiej pogłębionej profilaktyki, którą mamy nadzieję przeprowadzić w maju i w czerwcu, która będzie polegała na po pierwsze zaangażowaniu Waszym. My jesteśmy cały czas zaangażowani w poprawę Waszego zdrowia, ale te osoby, które zostaną zakwalifikowane do trzeciego etapu tego programu, no będą musiały poświęcić kilka popołudniowych, może nie godzin, ale...
Może trochę krócej.
Może trochę krócej, może jakaś jedna sobota. Wszystko to oczywiście uzgadniamy z Wami i przewidujemy dla Was spotkania z dietetykiem, oczywiście szkolenia na temat miażdżycy, udaru mózgu, nadciśnienia, fizjoterapeuta, rehabilitacja, trening cardio, jak ma wyglądać. To jest już dla tych osób, które zostaną zakwalifikowane i spośród tych osób osoby najbardziej podejrzane są kierowane do diagnostyki genetycznej do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Także program naprawdę bardzo fajny i osoby, które chcą, to na pewno z tego skorzystają. Przypominam, że tak naprawdę w tej audycji chodzi mi o jedną rzecz. Te pola Lalonda, które bardzo często tutaj mówię, to jest w ogóle temat sprzed 50 lat. Zdrowie publiczne. I pan doktor powiedział, 50% stanu zdrowia zależy od nas samych, nie ode mnie, nie od elektronizacji w opiece medycznej, nie od cudów na kiju, tylko od Was. Czyli jeśli tych 50% nie wykorzystacie, to chociażbyśmy my dali Wam najcudowniejsze tabletki, to po prostu nic z tego nie będzie. Natomiast profilaktyka, ta, którą, do której Was zachęcamy, ma służyć do tego, żebyście o tych 50 Waszych procentach, żeby się Wam myślało łatwiej, cieplej i żebyście wiedzieli, że tak naprawdę, jeśli tego nie zrobicie, no to po prostu, no cóż, 60 lat i będziecie ledwo chodzić.
Będzie ciężko.
Będzie ciężko. Pola Lalonda, 50% stanu Waszego zdrowia, to jest w Waszych rękach. Nie w moich, tylko w Waszych. No dzisiaj właśnie też miałam taką rozmowę trudną z pacjentką i tak jakby ja bardzo często o tym mówię podczas wizyt u Was. No ja się znam na medycynie, znam się na tabletkach, ale chociażbym ich Wam zapisała 100, jeśli ich nie będziecie zażywać, to po prostu one nie zadziałają. Tabletki niezażywane, źle zażywane nie działają. Jeśli nie zmienicie swojego stylu życia, to wszystko to po prostu nie ma sensu. Tak naprawdę większość chorób cywilizacyjnych ma wpisany w punkcie pierwszym. Zmień swój styl życia. Zrób to i to. I tak...
Włącz aktywność ruchową.
Włącz aktywność. Będzie piosenka. Ta zima w końcu musi się skończyć, minąć. No i po prostu ruszamy wszyscy na pole, bo w Małopolsce jesteśmy. Czyli jeszcze... Aha, i teraz jeszcze wkraczamy też w nowy program profilaktyczny. To znaczy o tych programach profilaktycznych ja bardzo często też mówię, ale rzeczywiście znowu ze Szpitalem Uniwersyteckim jakoś lubimy współpracę, jest najbliżej. I będziemy teraz sprawdzać, uwaga, drogie panie, ja to sprawdzam, bo mamy dostęp do akurat w programie SIMP do profilaktyki tej mamograficznej, ale teraz będziemy Was aktywnie poszukiwać. Mamografia wykonywana co 2 lata zdecydowanie redukuje ryzyko nawet nie zachorowania na raka piersi, ale poprawia przeżywalność w tej chorobie w sposób no, po prostu dramatyczny. No, tak późne rozpoznania, jakie zdarzają się w Polsce, to tak naprawdę są możliwe tylko w Polsce, dlatego ta mamografia wykonywana co 2 lata no, jest bardzo ważna. I będziemy rzeczywiście to trochę kontrolować, będziemy Wam o tym przypominać, żebyście się aktywniej zgłaszały na to bezpłatne badanie. Mamografia jest bezpłatna pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Dostępna dla każdej kobiety bez skierowania.
Od ręki.
Od ręki. W odpowiednich miejscach. U nas można zrobić w Certusie. My będziemy Was zachęcać do tego, żeby trochę się udać dalej. Może do szpitala uniwersyteckiego, gdzie jest w tej chwili jeden z najnowocześniejszych mamografów. Natomiast gdzie to zrobicie, tak naprawdę dla mnie w sumie nie ma znaczenia. Dla programu prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki pewnie tak. Natomiast ja w sumie będę sprawdzać, czy zrobiłyście tą mamografię. No i oczywiście program, do którego zachęcam, ale chwilowo nie mówimy o nim, kolonoskopia. Niestety ten program został chwilowo wyczerpany 31 grudnia 2021, to znaczy zakończył się. Nie są podpisane jeszcze nowe umowy. W związku z tym osoby, które planowały to zrobić, muszą się jeszcze wstrzymać. Jak będzie już coś wiadomo, no to po prostu będzie informacja, że już rzeczywiście możecie się rejestrować. Program jest też fantastyczny, bo jeśli wykonacie kolonoskopię pomiędzy 50 a 65 rokiem życia dwa razy, to tak naprawdę wasze ryzyko zachorowania na raka jelita grubego spada bodajże chyba do 5 czy 7%. To jest w ogóle po prostu nic. Także profilaktyka 50%. To jest to, co ja chcę, żebyście po prostu wynosili z tego, a nie ma profilaktyki bez aktywności fizycznej. Czekamy aż, znaczy nie czekamy może, aż się zima skończy, bo właściwie ruszać się można zawsze, tylko trzeba się lepiej ubrać. Myślę, że tak. Podziękujemy bardzo panu Józefowi za dzisiejsze prowadzenie naszej audycji. Tutaj uśmiechy sobie wymieniamy. Za dwa tygodnie jeszcze nie będzie pani Beaty, bo niestety za późno ją zaprosiłam do tej audycji i nasza audycja psychologiczna musi być trochę przesunięta, ale będę mówić o profilaktyce szczepiennej w ciąży. Temat bardzo trudny. W Polsce oczywiście my znajdujemy się w statystykach na ostatnim miejscu w różnych ciekawych rzeczach. I między innymi w szczepieniu przeciw krztuścowi u kobiet w ciąży jesteśmy w tej chwili najgorzej wyszczepioną populacją, ale myślę, że tego tematu ja sama, gdybym nie była jakby zainteresowana tym, to nie wiem, czy bym gdzieś tak łatwo miała dostęp do tego tematu. I rzeczywiście temat jest dość trudny, bo zawsze to wszystko, co dzieje się w ciąży, wydaje się takie po prostu obarczone jakąś tajemnicą i tematem tabu. Dlatego będziemy o tym rozmawiać. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Sobie, że ta zima kiedyś mi świnie. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Gorącą stanie się niedziela. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Thank you. Jak gdyby nie...